Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Europejskim Zielonym Ładzie w rolnictwie. Zapowiadają się nowe czasy, dodatkowe nakłady i wymogi. Czy pójdą za tym dochody? Tego nie wie nikt dzisiaj. Pewne jest natomiast, że rolnictwo w kształcie wielkoprzemysłowym nie będzie przynajmniej w Europie popierane. Chodzi przede wszystkim o ochronę klimatu, a także o wytwarzanie zdrowej żywności. Czy uda się to pogodzić z potrzebami wzrastającej liczby ludności na świecie? To jest wielkie wyzwanie przed nami. Jak zatem pogodzić dwa sprzeczne problemy, interesy, ekologiczniej i więcej? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczpospolitej Jan Krzysztof Ardanowski. Witam pana.
Witam, serdecznie pozdrawiam.
Oraz prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od pana prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej. Jak rolnicy słyszą, tak przynajmniej to widzę na wsi, słowa Zielony Ład, to zmina im od razu rzednie. Czy tak, panie Grzegorzu?
No, chyba pan redaktor ma rację, bo dużo wiązaliśmy nadziei z Zielonym Ładem, że to będą uproszczenia w nowej polityce, wspólnej polityce rolnej. Nowa kadencja 21-27. A tutaj niestety no, nie będzie łatwiej, będzie trudniej i będzie chyba mniej pieniędzy, bo już wiadomo praktycznie, że na nową perspektywę będzie mniej pieniędzy, bo będą przesunięcia drugiego filara do pierwszego. Oczywiście państwa, rządy będą chciały utrzymać płatności bezpośrednie na może wyższym poziomie, ale to będzie kosztem drugiego filara, czyli kosztem modernizacji, a wiadomo w Polsce, że nasze gospodarstwa też na Podlasiu jeszcze potrzebują modernizacji, no i tereny rolnicze też potrzebują jeszcze dużego wkładu finansowego. Idzie wiosna, następna wiosna już, ale zapowiada się no, w wspólnej polityce rolnej nieciekawie, chociaż są tam pewne takie niektóre działania, no, które są korzystne i dla środowiska i możliwe, że też dla ziemi uprawianej przez nas, bo dla rolników to nie wiem, czy tak będzie.
To zapytajmy teraz pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Panie Krzysztofie, jak to będzie z tym Zielonym Ładem? Czy rolnicy mają się bać, czy też nie?
Słusznie pan powiedział, również prezes, pozdrawiam serdecznie ciebie, że do końca nie wiadomo, o co chodzi. Z jednej strony jest to projekt ideologiczny wymyślony przez polityków lewicowych i aktywistów ekologicznych, którzy na poziomie ogólnym mówią, że chcą, żeby rolnictwo było bardziej zrównoważone, żeby bardziej dbało o przyrodę. No przecież my wszyscy też tak chcemy. No przecież każdy z nas i pan redaktor i my rolnicy chcemy, żeby świat, w którym żyjemy, był czysty, ładny, żeby dbać o przyrodę. Ale kiedy pytamy tych polityków o to, z czym to się będzie wiązało bardziej szczegółowo na poziomie każdego gospodarstwa, najczęściej jest twierdzenie, że jeszcze tego nie wypracowano. A to, co widzimy w tej chwili, prezes Izby tutaj słusznie podkreślił, to są obciążenia dla gospodarstwa, to są nowe inwestycje, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, wszyscy akceptujemy kierunek ogólny, że trzeba dbać o przyrodę, to nowy Zielony Ład w wydaniu rolniczym, jeżeli nie ma dopuścić do spadku produkcji, do braku zaopatrzenia konsumentów europejskich w żywność, do pogorszenia dochodów rolniczych, to musi najpierw wiązać się z dużymi nowymi nakładami w rolnictwie. Bo samo twierdzenie, że będzie mniej chemii, mniej nawozów, mniej środków ochrony, to jest, przepraszam za wyrażenie, tylko hasełko. To znaczy co? Mamy dopuścić do tego, że plony gwałtownie spadną. Jakość tych plonów bardzo się pogorszy i może się okazać, że konsumenci ich nie będą chcieli. Są potrzebne nowe inwestycje w inny sposób uprawy ziemi, inny sposób ochrony roślin, ochrona integrowana z naciskiem na ochronę biologiczną, nowe typy maszyn, opryskiwaczy, siewników, rolnictwo precyzyjne, czyli wspieranie decyzji rolniczych przez skanowanie pól, przez satelity, drony. Nie ma czasu, by o tym mówić, to są szczegółowe sprawy, ale one wymagają ogromnych inwestycji.
Ale dla wielu gospodarzy, panie przewodniczący, to są rzeczy brzmiące kosmicznie. Dzisiaj będzie lądowanie na Marsie i jak gospodarze, którzy uprawiają ziemię już od kilkudziesięciu lat, czytają o tym europejskim Zielonym Ładzie, to myślą, że chyba kosmos się zbliża.
Wie pan, zrozumienie tego to jest jedno, a drugie możliwość realizacji. Zrozumienie, rolnicy są ludźmi bystrymi, wchodzi sporo młodych rolników, dla których informatyka, komputery, rolnictwo precyzyjne nie nastręczy jakichś szczególnych kłopotów. Może starsi trochę będą mieli z tym problem. Dla mnie jest co innego ważne. Skąd gospodarstwa mają dostać pieniądze na inwestycje? Bo Zielony Ład, finansowanie, ramy finansowe na 7 lat absolutnie tego nie zawierają, są niewystarczające. Mowy nie ma, żeby starczyło. Również z faktu, że płatności bezpośrednie, te, które Europa, to nie dotyczy tylko Polski. Niestety środki na rolnictwo politycy europejscy przewidują mniejsze, niewystarczające. To trzeba będzie te dopłaty wzmocnić transferem z drugiego filara. Też to uważam, że jest jedynym wyjściem, ale pozostaje luka na inwestycje w gospodarstwach, również na rozwój obszarów wiejskich, czyli to, co dotyczy jakości życia na obszarach wiejskich. I na pytanie, skąd mają być środki, no odpowiedzi nie ma. Zakończyła się pierwsza część konsultacji planu strategicznego, czyli tego pomysłu każdego państwa europejskiego na własną politykę rolną. Rada przy prezydencie, której przewodzę, tym się zajmowała, ale ja bardzo mocno apelowałem do organizacji rolniczych o to, żeby nie zabrakło żadnej organizacji, która przedstawi szczegółowe swoje uwagi. I chcę podziękować i Podlaskiej Izbie Rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, bo jest to organizacja, która przedstawiła bardzo szczegółowe, dokładne uwagi, analizy do planu strategicznego i nie sądzę, jestem wręcz przekonany, że nie dojdzie do czegoś takiego, żeby pracownicy ministerstwa, którzy będą przygotowywali drugą wersję planu strategicznego, potem trzecią, zbagatelizowali głosy rolników. Tam są rozwiązania niektóre korzystne, zarówno dla gleby, dla upraw, dla przeciwdziałania klimatowi. Jest duża grupa działań, z których rolnicy będą mogli korzystać, ale są zapisy wręcz szkodliwe, gdzie łączy się na przykład ideologię z konkretnymi dochodami rolników. Na przykład jedno z działań dotyczące hodowli bydła mięsnego, a przecież wy jesteście potentatem nie tylko w mleku, również powiązano z tym produkcją bydła mięsnego, mówi, że rolnik może dostać dodatkowe jakieś pieniądze, wsparcia, pod warunkiem, że zagwarantuje, że ten, który od niego to bydło na ubój kupuje, nie zastosuje uboju rytualnego. A jaki rolnik ma wpływ na tego, który dalej tym zwierzęciem od niego już tam się posługuje i on decyduje o tym, gdzie ono ma być ubite? To co, to może się okazać, że jeżeli tamten inaczej się zachowa niż w oświadczeniu, które złożył, to co, rolnik będzie oddawał pieniądze? Nie wolno łączyć ideologii z gospodarką. Rolnicy muszą mieć źródła dochodu stabilne, również na to, żeby było z czego inwestować. I to jest największy problem w tej chwili, jak poprawić ten plan strategiczny. Tutaj pomoc różnych organizacji jest ważna, szczególnie tych organizacji, które konstruktywnie przedstawiły swoje precyzyjne uwagi. To bardzo podkreślam, bo to nie sztuka spalić dokument, zaprotestować, powiedzieć, my nie będziemy brali w poprawianiu, mamy to i tutaj dobrze, różne brzydkie słowa padają. Chodzi o to, żeby ten dokument poprawić, tak, a rząd polski nie może, i tu będę również tego pilnował w ramach Rady przy prezydencie, nie może wysłać tego do Brukseli, do zatwierdzenia, to będzie w drugiej połowie tego roku, jeżeli nie będą zagwarantowane środki wsparcia z budżetu krajowego, a przede wszystkim z innych polityk europejskich. Jeżeli wspólna polityka rolna jest niedoinwestowana, a jest niedoinwestowana, to muszą być środki, i to powinno być poza wszelką dyskusją polityczną, z polityki spójności i z funduszu odbudowy. Wieś musi dostać dodatkowe środki, bo w przeciwnym wypadku nie spełnimy tych wszystkich oczekiwań, które konsumenci, które politycy europejscy wobec rolnictwa stawiają, i to wszystko zakończy się klęską polskiego rolnictwa. Jeszcze jedno zdanie, bo pewnie nie będziemy mieli więcej czasu. Chciałbym
Mamy dużo czasu, panie ministrze, także spokojnie jeszcze porozmawiamy.
Jedną rzecz. Tak. Ja jestem zwolennikiem, i proszę dobrze to zrozumieć, mówię to od dawna, Chodzi o to, żeby również utrzymać dużą ilość gospodarstw na wsi. Gospodarstw, które nie będą miały wielkich dochodów, może chociaż starają się poprawić te możliwości sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwa, handlu detalicznego. Ale te gospodarstwa są potrzebne dla zapewnienia żywotności małych miejscowości, wsi, których u was jest dużo, małych miasteczek, które są lokalnymi centrami rozwoju, i te gospodarstwa są potrzebne. Tylko że widzę taką propagandową narrację, że my wszyscy kochamy małe gospodarstwa rodzinne, te, którym chcemy nieba przychylić, bo one są podstawą ustroju i tak dalej, a Zielony Ład w te gospodarstwa uderzy w pierwszej kolejności, bo wielkie gospodarstwa będą w stanie zastosować rolnictwo precyzyjne. Będą w stanie, może zadłużając się, ale te nowe maszyny, te nowe siewniki, nowe opryskiwacze, te nowe maszyny do uprawy bezorkowej i tak dalej, będą w stanie zakupić. To są potwornie drogie maszyny. Ale małe gospodarstwa, o których tak się ciepło mówi, te gospodarstwa wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły, to było we flaszce Krasickiego, oby się nie okazało, że tak będzie z tymi małymi gospodarstwami w Polsce, bo Zielony Ład je po prostu zniszczy.
Pytanie do pana Grzegorza Leszczyńskiego. To jakie uwagi sformułowaliście do tego Zielonego Ładu? Na co zwrócić uwagę? Co zmienić? Jak sformułować ów ład, żeby nie załatwił polskich rolników?
Dziękuję panu ministrowi za uznanie. Pan minister praktycznie już wszystko powiedział. Ale my analizowaliśmy...
Ale przejdźmy teraz do szczegółów, które są interesujące dla naszych gospodarzy.
Ten projekt planu strategicznego, uwagi są na naszej stronie, na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych. One są, się w dużej mierze pokrywają. Te działania prośrodowiskowe, które tutaj zaproponowano dla rolników, a które w tamtej perspektywie wiązały się z zazielenieniem, i moim zdaniem to zazielenienie dobrze działało. Rolnicy sieli poplony, zostawiali je na zimę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te ekoschematy, które zaproponowano teraz, no niektóre są nie do zaakceptowania. Jeśli jest jeden ekoschemat, w którym zboże pozostaje siewką, aby mogły się karmić tam na tym polu ptaki, dzika zwierzyna, no dla nas, dla rolników jest to nie do przyjęcia.
I czyli tak mamy już taką sytuację, że pan sieje o zimine i zostawia to wszystko na polu.
Tak, zostanie to wszystko na polu i dopiero będzie można w marcu to przyorać. Dla nas to jest nie do przyjęcia, bo i tak już dzika zwierzyna pasie się na naszych polach i my jako chłopi rolnicy nic z tego nie mamy, natomiast PZŁ i państwo z tego czerpie dochody. Więc te działania prośrodowiskowe, tutaj pan minister ma rację, duże gospodarstwo, bo to też w dużej mierze wymaga dużo specjalistycznych maszyn, a to są bardzo drogie maszyny. Też tam ograniczenia w wypasie do 1,5 do DJP.
Ja mam tak prośbę do pana Krzysztofa Ardanowskiego, żeby na moment wyłączył mikrofon u siebie, to wtedy będziemy mogli dokładniej słyszeć pana Grzegorza Leszczyńskiego. O. Panie Grzegorzu. Tak.
Więc no, ja jeszcze raz powtórzę. Zazielenienie było dobre. Natomiast te ekoschematy, no, na przykład wypas do 1,5 DJP krowy do sztuki dużej na hektarze użytków zielonych, czyli tak jak dla miasta bym powiedział 1,5 krowy na hektarze, no też nie jest szczęśliwy pomysł, zwłaszcza w województwie podlaskim.
Za tymi działaniami że jest za mało ziemi?
Panie redaktorze, ja tylko skończę. I nie idą pieniądze na inwestycje, na przykład na biogazownię, gdzie tą gnojowicę trzeba zagospodarować i można ją zutylizować i wywieźć na pole. My mamy taki dylemat, że to i cała Polska. Wiemy, że 2 miliony ton śruty sojowej sprowadza się z Ameryki Południowej czy ze Stanów Zjednoczonych. I ten azot zostaje. On u nas musi być wywieziony na pole lub w inny sposób przetworzony, żeby nie zagrażał środowisku. No niestety, za tym muszą iść pieniądze. Ja w tym planie strategicznym nie widzę tych pieniędzy na inwestycje, zresztą pan minister już to powiedział. I tutaj pan minister Puda obiecał, że pieniądze z innych polityk, czyli z polityki spójności, pójdą na obszary wiejskie, gdzie teraz pieniądze przeznaczone na obszary rolnicze też były przeznaczone na obszary wiejskie. Tutaj komisarz Wojciechowski miał rację, że traktat był w 2003 czy 2004 roku źle przetłumaczony i nam po prostu część tych pieniędzy z terenów rolniczych, które powinny iść na gospodarstwa, zabrano na tereny wiejskie, więc teraz może to się odwróci. Zobaczymy, czy premier poprze pana ministra naszego rolnictwa i komisarza rolnictwa. Zobaczymy. No, to już jest wielka polityka i pan minister Ardanowski, no, myślę,
ale,
że...
Ale panie Grzegorzu, nie dziwi pana, że tak? Mamy programy pod nazwą Czyste Powietrze, Mój Prąd i tak dalej. I to nie funkcjonuje na wsi, na przykład we wsparciu budowy biogazowni, bo po co budować tyle na przykład instalacji fotowoltaicznych czy solarnych, skoro można by zainwestować w jedno, dwa duże gospodarstwa w biogazownie, które by zaopatrywały w energię całe swoje otoczenie.
No wydaje się to takie proste i zrozumiałe, no ale niestety gra interesów widocznie bardziej się opłaca fotowoltaikę zakładać. Ja tutaj jeszcze chcę dopowiedzieć,
no, ale nie wiem, czy dla gospodarzy, dla innych, którzy budują.
Zmiany w tym Zielonym Ładzie będą wymagać bardzo dobrego doradztwa, bo rzeczywiście to wszystko dla mnie, nawet dla rolnika, jest bardzo trudno zrozumieć. W ogóle przeczytać to trzeba 3 razy czytać, żeby to zrozumieć.
Panie Grzegorzu, to niech pan nam wytłumaczy 1,5 dużej sztuki na hektar. Co to oznacza?
Duża jednostka pokarmowa, czyli jedna jednostka to jest krowa o wadze 500 kg.
Tak.
To jest jedna DJP.
Czyli 750 kg na hektarze.
Jest dopuszczalne. Półtorej krowy, no. Tak. To tak obrazując. I żeby skorzystać z tych projektów dodatkowych, bo my dostaniemy podstawowe płatności, ale żeby dostać dodatkowe i mieć to samo, co było, to trzeba te ekoschematy wprowadzać. A żeby je wprowadzać, to trzeba jeszcze, muszą być dobrzy doradcy, dobrze zorientowani, żeby rolnikowi pomóc w tym wprowadzaniu. Też w tym nowym planie strategicznym brakuje nam funduszy na stworzenie funduszu tak zwanego stabilizacji cen, bo klęski co roku jakieś się trafiają. My tutaj jesteśmy na łasce polityków, na łasce budżetu i pomogą albo nie pomogą. Domagamy się też już od zawsze, żeby powstał właśnie taki fundusz stabilizacji cen i można by było tutaj użyć też tych funduszy unijnych na taki fundusz, no po prostu na początek, na założenie, coś byś jeszcze dołożył budżet i jakoś można by było tę sytuację krytyczną opanowywać.
Ale jeszcze panie Grzegorzu, bo pan cały czas unika odpowiedzi na pytanie te 1,5 dużej sztuki czy jednostki pokarmowej na hektar. To oznacza, nie wiem czy dobrze myślę, że jeśli gospodarz ma 100 hektarów, to może na tym areale hodować 150 krów?
Tak. To tak, tak, tak by to wynikało z tego.
Taki jest schemat.
Chociaż jeśli ma możliwość przekazania tych gnojowicy czy obornika drugiemu rolnikowi, czy właśnie
utylizacji,
przekazanie gnojowicy do utylizacji, do biogazowni, więc tutaj można więcej hodować, no ale ja nie widzę funduszy na te biogazownie. No.
Też właśnie się dziwię, że nie ma Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w rolnictwie. To znaczy, że można by było wzajemnie się ubezpieczać i wszystkie 100%...
Jest tam jeden punkt, jest projekt dofinansowania tych ubezpieczeń wzajemnych, ale jest to tak enigmatyczne na razie, że nie chciałbym w szczegóły wchodzić, bo po prostu ich nie ma.
Pan Krzysztof Ardanowski już może włączyć mikrofon. No właśnie, jeśli wchodzi się w szczegóły, to tam rzeczywiście nie wygląda to pozytywnie, w najbliższej przyszłości przynajmniej. Jeśli nie znajdą się dodatkowe pieniądze, jeśli nie będzie wsparcia merytorycznego i tak dalej.
Pan, to jest sprawa pieniędzy i tutaj poza wszelką dyskusją te środki dodatkowe muszą być. To, o czym Grzegorz mówi, że rozwój obszarów wiejskich, inwestycje muszą być wsparte innymi środkami. Tych tak zwanych rolniczych pieniędzy w Brukseli jest zdecydowanie za mało. Jeżeli chcemy utrzymać żywotność ludzi na wsi, mieszkających, a przecież dają pracę wielu innym również, dbają o to środowisko, te środki muszą się znaleźć. Drugie, programy muszą być, głównie chodzi o ekoschematy, skonstruowane w sposób logiczny i zrozumiały, żeby właśnie nie było potrzeby bardzo skomplikowanego doradcy, który dopiero rolnikowi będzie tłumaczył, podpowiadał. To jest też kierunek nie za dobry. Rolnik przyzwoicie wykształcony, który ma jakieś wykształcenie kierunkowe rolnicze, nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem, co dla jego gospodarstwa byłoby celowe. A na razie jest to tak napisane, że rzeczywiście bez skomplikowanego doradztwa sobie ludzie nie poradzą. Drugie, trochę to w tym kontekście utrzymania zbóż i nie o zimin, jak pan redaktor powiedział, tylko po prostu zboże, którego nie młóci we żniwa. No po prostu nie ma żniw, zostaje jako dla ptaszków na jesień, na zimę do następnego roku. To jest i wtedy ma rolnik jakieś dodatkowe pieniądze otrzymać. No przecież to jest wbrew i logice, i wbrew sumieniu rolnika. No po co się uprawia? Po to, żeby sprzątnąć. To jak my będziemy obchodzili dożynki, jeżeli nie będziemy mucili na polach, bo zostawiamy to dla ptaszków? No to następuje zresztą, Krajowa Rada dość mocno to punktowała. Rozmnożenie chwastów, szkodników, patogenów. Zostawianie na przykład pożniwnych pasów, upraw, które mają być do następnego roku. No dobra, no skądinąd to nie jest złe, że jest okrywa gleby, że ta gleba nie wysycha, że ta gleba może ma większą chłonność w zimę, jeżeli chodzi o wodę, następuje kumulacja substancji organicznej, ale zapisz, że nie wolno tego odchwaszczać. Przecież większość chwastów to są rośliny krótkiego okresu wegetacyjnego, które szybko wydają nasiona i nastąpi takie zachwaszczenie pól, że na wiosnę nie daj Boże te pola odchwaszczać. Albo trzeba będzie chemii walić dużo więcej, albo po prostu to pole w sposób trwały. To pole pielęgnowane przez rolnika, dbane, zadbane.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP oraz Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Jeśli pan minister pozwoli, to proszę przypomnieć najważniejsze punkty związane z Zielonym Ładem albo przekazać naszym słuchaczom.
Zielony Ład to jest pewne hasło polityczne, które zostało wymyślone przez europejskich lewicowych polityków i ekologów. Dotyczy zrównoważenia produkcji rolniczej, nie tylko rolniczej, bo całej gospodarki, ale te strategie, które odnoszą się do rolnictwa, mają ten aspekt środowiskowo-przyrodniczy. Rolnictwo ma mniej oddziaływać na przyrodę, dbać o mniejszą emisję, pochłanianie dwutlenku węgla, o zwierzęta, o przyrodę ogólnie mówiąc. Drugi to jest aspekt ekonomiczny i trzeci aspekt społeczny na obszarach wiejskich. I państwa mają tak zmienić swoje polityki rolne, żeby te ogólne cele, które Unia Europejska sformułowała, realizować. Ale między celami ogólnymi, a tą strategią, którą każde państwo ma samo przygotować, no jest możliwość manewru. I zakończyłem przed tymi trzaskami, które zapewne były stwierdzeniem takim, że nie wyobrażam realizacji polityki rolnej, której nie będą rozumieli rolnicy, która nie będzie z nimi uzgodniona, podkreślam, uzgodniona. Rolnicy europejscy, nie tylko w Polsce, protesty rolnicze są również w krajach bogatszych od nas, w Luksemburgu, w Niemczech, w Holandii. Były przecież kilka miesięcy temu ogromne manifestacje. Pamiętam spotkanie ministrów rolnictwa w Niemczech, takie nieformalne, w nadrenii północnej Westfalii, gdzie zjechali się rolnicy z całych Niemiec, bogaci ludzie, wielkimi traktorami. Widać, że może mają z tego rolnictwa bardziej przemysłowego, większego. Byli przerażeni przyszłością rolnictwa, bo oni nie rozumieją, co im chce europejski świat polityczny zaoferować. Czy Europa, redukując produkcję żywności, a konsekwencją Zielonego Ładu będzie zmniejszenie produkcji żywności, zapewni bezpieczeństwo żywnościowe swoim mieszkańcom. A jednocześnie poprzednia komisja, ta, która ustąpiła 2 lata temu, podpisała rzutem na taśmę porozumienie z największymi krajami rolniczymi Ameryki Południowej, tą grupą Mercosur, które nie mają o strefie wolnego handlu, o tym, że mamy sobie ułatwiać import-eksport. Przecież te kraje to jest Brazylia o największej produkcji drobiu,
to jest Argentyna o największej produkcji wołowiny na świecie, to jest Paragwaj i Urugwaj, również wielcy producenci zwierząt, ale również między innymi soi, i oni będą zalewać Europę swoimi produktami, chociaż nie mamy pewności, czy stosują te wszystkie normy ekologiczne, które się tu wymusza na rolnikach europejskich, i nie ma możliwości sprawdzenia tego. A tu rolnicy będą duszeni w swojej produkcji, w swoich gospodarstwach, żeby właśnie spełnić te wymagania środowiskowe. Ja jestem przekonany, że te negocjacje, które będą, które trwają, ale również konsultacje w kraju, muszą doprowadzić do istotnej zmiany tego dokumentu, nie wyrzucenia. To ja słyszę, niektóre organizacje, one nie chcą przy tym w ogóle pracować. To znaczy, że nie mają wiedzy na temat rolnictwa, same się kompromitują. Mówię to otwarcie. Bo nie sztuka zakwestionować wszystko, tylko tak jak zrobiły to izby rolnicze, jak zrobiło wiele organizacji branżowych, przedstawić, w tym punkcie mamy inne zdanie. Tu uważamy, że trzeba zmienić choćby tę obsadę dużych sztuk na hektar. Tu możemy skorygować, tu trzeba dopisać jakieś rozwiązania. Tu premia, czy nagroda, czy wsparcie musi być trochę inne. Tu możemy z czegoś zrezygnować, tu dołożyć. To jest rozmowa, do której ja zachęcałem wszystkie organizacje rolnicze i zdecydowana większość z tego skorzystała. To świadczy o ich dojrzałości, o pewnej mądrości organizacji rolniczych. Powtórzę jeszcze raz, bardzo mocno izby rolnicze tutaj swoją rolę dobrze realizują, bo jestem przekonany, że jeżeli będzie dobra wola rządu, również Komisji Europejskiej, to możemy ten dokument naprawić, zmienić go tak, że on będzie dobrym wsparciem dla polskiego rolnictwa. Dlatego trzeba przy swoich sprawach chodzić, trzeba również ze zrozumieniem te wszystkie teksty czytać, chociaż przyznaję panu prezesowi Grzegorzowi rację, że to jest napisane często językiem takim, że człowiek parę razy czyta i nie do końca rozumie, co w Brukseli wymyślono.
Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. Naszym gościem był Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Kłaniamy się i mam nadzieję, że będziemy się spotykali w przyszłości po to, żeby wyjaśniać czy przybliżać ów Zielony Ład, a jednocześnie monitorować wszelkie zmiany, które spowodują, że będzie on bardziej zrozumiały dla przeciętnego gospodarza. A zatem dziękuję panu przewodniczącemu. Zostaniemy jeszcze z panem prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej. Panie Grzegorzu, w pana opinii, co trzeba by było zrobić, co zmienić, jakiego rodzaju cele zawrzeć w tym kompromisie związanym z Europejskim Zielonym Ładem, ażeby stymulować rozwój rolnictwa na Podlasiu?
Myślę, że rolnictwo na Podlasiu właśnie jest, to są głównie gospodarstwa rodzinne. Tutaj dzięki właśnie dobrym spółdzielniom mleczarskim, prężnym, obroniły się te gospodarstwa rodzinne. Same mleko to jest około 20 tysięcy gospodarstw, około 30-40 tysięcy gospodarstw produkcyjnych na 80 tysięcy. Reszta to jest raczej taka bardziej socjalna. Więc te średnie gospodarstwa, nieduże, 20, 30, 40 hektarów, one tutaj potrzebują, no jeśli nie przeszkadzania, to jeśli będą miały wsparcie, to one sobie jakoś poradzą. Ale po pierwsze to musi być opłacalność. No, nie można rozszerzać tego gospodarstwa i robić skali produkcji w nieskończoność, bo to już nie będzie wieś. We wsi będzie jedno gospodarstwo duże, a reszta co ma robić? Ma zabierać się do miasta. Więc tak jak już tutaj mówiliśmy, nakłady, no niestety nakłady, jeszcze raz nakłady na drogi, na
no ale z drugiej strony pan proponuje, żeby przesunąć pieniądze z tych działań okołorolniczych na wzmocnienie czy na wsparcie bezpośrednie gospodarstw inwestycyjne, żeby rozbudowywać te gospodarstwa, ale jak się człowiek wybierze na podlaską wieś, to przede wszystkim widać, że drogi, odpowiednia woda, kanalizacja i tym podobne rzeczy są niezbędne.
Ten drugi filar jest bardzo ważny, ale drugi filar powinien być dla samych gospodarstw rolnych, czyli na maszyny, czyli na jakieś tam technologie, na pomoc dla rolników. Natomiast drogi, czy tamte wodociągi, czy kanalizacja, to powinno być z funduszy spójności. My nie powinniśmy być okradani jako rolnicy z funduszy rolnych.
No ale nie widać się, panie prezesie.
Komisarz Wojciechowski bardzo podkreślał.
No ale nie widać, panie prezesie, stworzenia takiego wojewódzkiego programu uregulacji stosunków wodnych, czy poprawy jakości wody, zbudowania sieci kanalizacyjnej. To wszystko zostało zepchnięte na poziom gminy, a gminy nie będą miały pieniędzy inwestycyjnych, bo
więc
i tak mają
panie
mało.
Redaktorze,
to musi być program wojewódzki albo ogólnopolski, żeby można było sięgnąć po środki z tego Funduszu Spójności. Tam inwestycja to jest rzędu 5 milionów euro, a żadna gmina nie będzie w stanie takiego programu wyspecyfikować.
No to, panie redaktorze, znowu wracamy do problemu pieniędzy. No niestety, projekty, plany można szybko stworzyć, ale jeśli będzie zapewnione finansowanie. Na razie tego nie widać i możemy tylko dyskutować o tych rzeczach. Mnie też brakowało dyskusji na poziomie gmin, właśnie gdzie zbudować zbiornik, gdzie zatrzymać wodę, żeby tą wodę ewentualnie wykorzystać
dla rolnictwa. Spychanie tego na same gminy spowoduje, że sprawy nie rozwiniemy.
Pieniądze, no, fundusze muszą się znaleźć. Na razie nie ma tych funduszy. Zresztą ten Zielony Ład i plan strategiczny, no, odnoszę wrażenie, że też był tak pisany, żeby no, rolników częściowo im zabrać te pieniądze, które mają unijne. Natomiast te prośrodowiskowe, no to nie wiem w ogóle, kto dopuścił do tego, żeby właśnie te zboże, nie musić zboża i zostawiać je na drugi rok. No to tylko się rozplenią szczury, myszy i te myszy nas zjedzą. A już mieliśmy przykład z tamtego roku z Polski Południowej, gdzie dużo jest upraw uproszczonych właśnie, gdzie się zaleca te uprawy uproszczone. A tam niestety te gryzonie mają świetne warunki, a nie mają naturalnych znowu wrogów. Więc nie wiem, chociażby ostatnia wiadomość i teraz jak my mamy egzystować bez wsparcia, bez mocnego wsparcia społeczeństwa i rządu, jeśli się dzisiaj pokazuje wiadomość, że Greenpeace chce zakazu reklamy mięsa w ogóle, naturalnego mięsa. Więc widzimy, że tutaj, a po drugie, Unia Europejska wcale nie jest wystarczalna pod względem produkcji żywności. Za tamten rok sprowadzono, to znaczy za wcześniejszy rok 2019 do Unii Europejskiej sprowadzono prawie 30 milionów ton zboża, bo nie produkujemy tyle zboża w Unii, żeby wykarmić nasze zwierzaki, więc bardzo łatwo można zachwiać to bezpieczeństwo żywnościowe.
No, ale z drugiej strony sam pan wie, panie Grzegorzu, że nie do utrzymania jest, bo konsumenci się burzą. Rolnictwo, w którym stosuje się mnóstwo pestycydów, mnóstwo chemii, czyli sztucznych nawozów i tak dalej, i tak dalej. To ale, utrzymywanie tego, tej fikcji spowoduje, że będziemy musieli znowu zabrać gospodarzom pieniądze, żeby więcej wydać na zdrowie.
Ale panie redaktorze, nie trzeba nic nowego wymyślać. Są plany nawozowe, plany azotanowe, które powinny być przestrzegane. Są instytucje, które tego pilnują. Tylko to wszystko pousprawniać i nie trzeba znowu tworzyć nowych jakichś tam wizji. Chyba one są tylko tworzone po to, żeby niektórzy cwaniacy, a takich z marszałkowskiej cwaniaków, no niestety w rolnictwie też jest paru i to bardzo dużych. I to jest, ja mam wrażenie, że to jest głównie robione właśnie pod takich, no, którzy hodują nie zwierzęta, nie uprawiają zboże, tylko uprawiają dopłaty.
A, i w ten sposób robią różne, no, lobbują za różnymi rozwiązaniami, które przynoszą tylko pieniądze, a nie poprawę doli rolniczej.
Czy tak? No niestety, to jest, tak, pan redaktor to powiedział bardzo dobrze.
Ale pytanie, no jednak coś trzeba zmieniać, w sensie takim, że nie możemy tyle na przykład zużywać wody, co zużywamy. Musimy poprawiać jakość wytwarzanej żywności, no bo ludzie są coraz bardziej świadomi i będą chcieli kupować żywność, która jest bardziej ekologiczna. Czy ja błądzę, czy gospodarze nie odczuwają tego zainteresowania bardziej ekologicznymi uprawami?
Oczywiście, panie redaktorze, że tak, i rolnicy też są za tym i już to robią. Przecież zakłady mleczarskie, spółdzielnie mleczarskie wymogły na swoich udziałowcach, aby do żywienia krów używały soi bez GMO, czyli produkowanej normalnie, a ta soja jest ze 30-40% droższa od normalnej, więc te działania są wprowadzane, ten dobrostan, który jest proponowany. Mówiłem, że niektóre rzeczy w tym Zielonym Ładzie no, są do zaakceptowania i to jest nawet dobry kierunek. Dobrostan zwierząt. Wiadomo, że zwierzęta, które mają więcej miejsca, żyją w lepszych warunkach, to mięso jest lepsze i tak dalej, ale to musi być robione ewolucyjnie. No niestety to cykl produkcyjny w rolnictwie, w mleku to trwa co najmniej 5 lat. Od wyhodowania, od urodzenia się cielęcia do wyhodowania krowy, to nie jest pstryk. Na drugi dzień nie produkuje się na taśmie tego mleka. Więc dyskutujemy. Mam nadzieję, że lobby rolnicze zwycięży i zwycięży zdrowy rozsądek. To bo ja wiem, że te Zielony Ład, zielona ekologia, zielona energia i tak dalej, to są bardzo nośne hasła, ale niestety na co dzień, na śniadanie ludzie jeszcze nie jedzą jakichś tam zrobionych w zakładach
chemicznych
żywności, tylko jedzą normalne jajko, normalny chleb z normalnego zboża.
A zatem musimy zrobić
to niech
wszystko.
Tak na razie pozostanie.
Musimy zrobić wszystko, żeby ten Zielony Ład nie został zielonym przekleństwem.
No bardzo, bardzo to jest trafne, panie redaktorze. Nie, zawsze nowe perspektywy finansowe w Unii, no to jest dużo, dużo jest nadziei, dużo oczekiwań, ma być zawsze wszystko, no ale myślę, że tym razem jakoś to się wytrze i będzie ten Zielony Ład, no jakiś będzie można go jakoś wstrawić. Zwierzęta ten Zielony Ład jak...
Mamy też problemy z łącznością. To jest właśnie jeden z przykładów, proszę państwa, ile trzeba zainwestować w infrastrukturę na wsi, chociażby, nie mówię tylko o drogach, ale właśnie w internet, bo jak przyglądam się tej sprawie, to odnoszę takie wrażenie, że utrzymywanie tej rzeczywistości internetowej, jaka jest współcześnie w naszym kraju i w naszym województwie, to jest w prostej drodze również ograniczanie możliwości rozwojowych środowisk wiejskich, środowisk wsi po prostu, bo nie ma właśnie dobrej łączności internetowej. Światłowody leżą w ziemi, światłowody wiszą na słupach, ale nie są podłączone do domów i każdy czy większość gospodarzy musi płacić za internet mobilny, który po pierwsze jest droższy, który zawodzi, jak mieliśmy to przed chwilą możliwość posłuchać, a zatem wiele zagadnień do rozwiązania przed nami. Dziękuję.
Zwłaszcza, panie redaktorze, ci młodzi mogliby właśnie pomagać i w gospodarstwie rodzeństwu, bo niektórzy, no ci co zostają i prowadzą gospodarstwo, ale niektórzy by mogli zostać i pracować, no tak jak teraz to się mówi, zdalnie w różnych firmach. Części informatycznej i tak dalej, a jednocześnie mogliby też no, żyć lepiej i pomagać też rodzeństwu w prowadzeniu gospodarstwa.
Czyli
i ta wieś by żyła.
No właśnie.
I żyć na wsi, tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Był także z nami przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję państwu za spotkanie, za rozmowę. Lech Pilarski, do usłyszenia.